Ślady Pegaza.
Gościem Śladów Pegaza jest dzisiaj Jakub Zając. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Autora mogą państwo pamiętać, bo rozmawialiśmy także w tym studiu przy okazji jego wcześniejszych książek. Halt, zapiski z domu trzeźwienia, a także Anna i pan B. Pamiętasz jeszcze nasze spotkanie?
Tak, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam te rozmowy. Pamiętam też siebie w tamtych rozmowach. Przychodząc do ciebie tutaj, do Radia Rzeszów, z tą moją pierwszą debiutancką książką, to w ogóle przychodziłem do takiego większego medium rozmawiać po raz pierwszy. Mhm. Więc byłem niesamowicie zestresowany. Kiedy przychodziłem z tą drugą książką, byłem już nieco pewniejszy. Poza tym temat, czy tematyka tej mojej drugiej książki już zwalniała mnie trochę z takich wstrząsających wyznań. Mogłem być taki spokojniejszy i mówić więcej o literaturze niż o jakichś trudnościach życiowych. No a teraz sytuacja jest taka, że spokojnie prosto z mojej rodzinnej Soniny przejechałem sobie w spodenkach na rowerze, korzystając z pięknej pogody, przypiąłem rower pod radiem, przywitaliśmy się serdecznie, wypiliśmy kawy i rozmawiamy.
Muszę też powiedzieć, że twoja książka ostatnia, czyli publikacja Dziczek, przeszła przez wiele recenzji, przez wiele mediów, rozmawiałeś na jej temat z wieloma dziennikarzami. Ona jest w ogóle świetnie przyjmowana. Ta książka rzeczywiście jest takim znaczącym postępem. Przepraszam, nie chcę cię urazić, ale tak odbieram tę książkę. Ona jest naprawdę poważnym krokiem w kierunku porządnej literatury.
No bardzo miło jest mi tego słuchać. Jednakowoż tej książki nie byłoby ani bez tej pierwszej, ani bez tej drugiej. Ja mam w ogóle takie przekonanie, możesz je ze mną podzielić bądź nie, zresztą chętnie poznam twoją opinię, że ludzie, którzy coś tam tworzą bez względu na dziedzinę, to według mnie zawsze się rozwijają. Może powiem o tym na przykładzie dziedziny bliższej radiu, czyli muzyki. Zawsze mi się zdawało, bo miałem takim w ogóle jestem człowiekiem, że jak coś mi się spodoba, to lubię to bardzo zgłębić, poznać wszystko, więc jeśli na przykład pokocham jakiś zespół muzyczny, to słucham wszystkich albumów. I odnoszę takie wrażenie, że tak w literaturze, jak w muzyce, jak i w innych dziedzinach, artysta czy grupa artystów zawsze się rozwija. To znaczy czasami może pojawiają się jakieś słabsze albumy, ale gdyby nie one, to może nie byłoby tego siódmego, lepszego czy najlepszego.
Całkowita zgoda.
Bardzo chciałbym wierzyć, że ze mną będzie podobnie i że ta reguła jest prawdziwa. Może jeszcze tak, nie rozwlekając tego, ale powiem coś, co jest taką moją osobistą refleksją dotyczącą pisania, że gdyby pewnie nie ta pierwsza książka, to nie zyskałbym pewności co do tego, że czasami warto oddać się takiemu swobodnemu procesowi, takiej, bym powiedział, wręcz nonszalancji w pisaniu, a gdyby nie ta druga, to bym nie zrozumiał, że te nonszalancje trzeba też w pewnych momentach powściągać i pilnować jednak założeń, struktury i planu. I Dziczek jest taką trochę syntezą tego wybuchu, który mi czasem towarzyszy w pracy, w pisaniu, i z drugiej strony tej powściągliwości, w której trzyma mnie ta struktura, której do tej książki akurat szukałem bardzo, bardzo długo.
Strasznie chciałbym ci zadać pytanie, które właściwie powinno się pojawić na finał naszego spotkania. Mianowicie, dlaczego zdecydowałeś się napisać tę powieść? Zaraz wyjaśnię, co mam na myśli, ale proszę, byś zechciał sformułować odpowiedź.
No z tego samego powodu, dla którego, kiedy widzę błękitne niebo i świecące słońce, to wyrywam się do jazdy na rowerze albo biegu. Z tego samego powodu, dla którego, kiedy piszki grają mi marsza, to rzucam się łapczywie na jedzenie. Od dawna mam wrażenie, że odkąd skończyłem studia, może trochę wcześniej, może trochę później, wyrosła we mnie jakaś taka, nie wiem, energia, czy pojawiła się w środku, i miałem nieodparte wrażenie, że coś się w moim życiu stać musi, żebym to mógł z siebie wydobyć i wyrzucić. Nie wiedziałem, czy będzie to coś, bo wtedy nie pisałem, ani o pisaniu nie myślałem, czy to będzie jakiś gest, który wykonam, czy coś mnie rozerwie, czy ja kogoś rozerwę tą energią. Musiałem te kilkanaście lat zaczekać, żeby i ta struktura, i ten pomysł, i to wszystko się jakoś tam zmaterializowało, wykluło, wyszło. I może musiałem trochę też nabyć pewności siebie i trochę umiejętności, żeby to zrobić, bo muszę się przyznać, że przez cały czas pracy nad tą książką byłem struchlały i niepewny tego, czy uda mi się ją domknąć tak, jak zaplanowałem, a kiedy się to udało, to byłem bardzo szczęśliwy.
Wiesz, ja mam wrażenie, że Dziczek to jest rodzaj podsumowania tego, co autora w jakimś sensie spotkało do tej pory, w którym próbuje odpowiedzieć na takie bardzo podstawowe pytanie. Gdzie jest, czy to, co robi, robił do tej pory, ma sens? Dla mnie to jest jakiś rodzaj sumy. Ciekawe, bo sumy człowieka, który ma zaledwie 40 kilka lat. Ale to 40 jest też ważne. To jest ważna cyfra.
Tak, a jeśli doliczyć do tego kilkanaście lat takiego naddatku, które wynika z mojej niegdysiejszej przewlekłej bezsenności, to jestem dużo starszy, bo świadomie przeżyłem dużo więcej lat niż 42, bo tyle mam niedługo. Chyba trochę tak jest. Nawet jeden z moich takich wiernych moich czytelników, który przyznaje się publicznie, że wielokrotnie te moje książki czyta, powiedział mi, że można by potraktować te pierwsze trzy moje książki jako taką trylogię pewnego rodzaju, która się ewidentnie, choć w bardzo zaskakujący sposób, w tym Dziczku dla niego kończy. I tak jak za każdym razem był ciekaw, co po tej pierwszej mojej książce powstanie jako drugie, a co po tej drugiej jako trzecie, tak teraz, pomimo znaczących różnic między tymi tytułami, widzi więcej elementów wspólnych. Pięknie mi o tym kiedyś opowiadał przez telefon, bo tak się dobrze rozmawia, jak się nie patrzy na kogoś, można więcej powiedzieć. I rzeczywiście jest w tym chyba trochę, albo nawet i dużo prawdy. Sam ciekaw jestem, co powstanie w sytuacji, w której ten mój wzrok jakiś taki pisarski, zwał jak zwał, czy twórczy, spojrzy więcej na zewnątrz niż do wewnątrz.
To jeżeli pozwolisz, trzy cytaty z twojej książki, z Dziczka. Wciąż oglądam się za siebie i stoję w miejscu. Pierwszy. Ugrzązłem w przeszłości. Prześladuje mnie podsumowanie. Ta książka, bohater tej książki, który jest, to tylko w zarysie powiem naszym słuchaczom, jest nauczycielem, który wypalił się. Chce zrezygnować z dalszego uczenia. Mieszka w opuszczonym dworku i właściwie zastanawia się, co robić dalej. No i gdy tak się zastanawia, ale już podjął decyzję, że dalej uczyć nie będzie, to jest chwila, kiedy pojawia się w tym tajemniczym miejscu inny nauczyciel, jego następca. A okazuje się, że ten przybysz pracuje nad książką, pracuje nad swoją powieścią. No i trochę dzieli się z tym naszym głównym bohaterem, nazywanym, właściwie nie nazywanym po imieniu w książce. On jest po prostu narratorem. W przeciwieństwie do przybysza, który nosi imię Dawid. Dawid dzieli się fragmentami swojej twórczości z narratorem. No i zaczynają się te światy trochę przenikać, opanowywać nawzajem. I zaczynają się rzeczy dziwne. Dlaczego o tym opowiadam i dlaczego też nawiązałem do tych cytatów? Mnie się wydaje, że ta książka właśnie zanurzona jest w przeszłości. Ona jest dręczącą przeszłością narratora, ale w jakim sensie także autora. Przeszłość jest tutaj kręgosłupem, czy wręcz może nawet konstytucją całej powieści.
Tak, zacytowałeś na początku słowa właśnie tego przybysza. Narratorem Dziczka jest bezimienny mężczyzna, który na pewno wie, czego już nie chce, ale nie do końca wie, czego chce. I w tym takim granicznym momencie, w momencie, w którym chyba sporo się dowiedział, bo kiedy dowiadujemy się, czego na pewno od życia nie chcemy, to jest już dużo. I w tym granicznym momencie przybywa z dużym wyprzedzeniem, bo kilka tygodni wcześniej jego następca zajmuje pokój naprzeciwko narratora w zabytkowym dworku oddalonym od miasta, trochę na takim odludziu. I pomimo tego, że pierwsze tygodnie są takie, mężczyźni są dla siebie tacy obcy i tacy oddaleni.
Nawet bym powiedział, że trochę nawet sobą przestraszeni.
Trochę sobą przestraszeni, trochę tacy nieufni, żeby nie powiedzieć wrodzy. Trudno się dziwić, bo pulsują w nich zupełnie inne energie, jeśli do nich zaglądamy. Właśnie ten Dawid, ten nowo przybyły, jest głęboko, jak przeczytałeś, zanurzony w było. Prześladuje go to podsumowywanie, a ten nasz narrator aż wyrywa się do przyszłości. Mógłbym pewnie bardzo dużo mówić o tej symetrii w Dziczku, o tym dualizmie i o tym podzieleniu, które tam na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach występuje, ale pomimo tego, że ci bohaterowie wydają się tacy różni, to coś ich mimo wszystko do siebie przybliża. No i tym, co ich przybliża, są te zdjęcia z pamięci.
Tak, czyli to jest tytuł książki Dawida,
to jest tytuł książki.
Piszę.
To mogę to wyjaśnić, bo struktura mojej powieści jest bardzo podobna do dynamiki, czy do procesu, do moich przemyśleń i do mojej pracy nad tą książką. Dawid zachowuje się podobnie, jak ja, kiedy pracowałem nad Dziczkiem na początku i nie miałem pojęcia, że to będzie Dziczek. To miało być coś zupełnie innego.
Jeżeli pozwolisz, to o samej strukturze książki, bo to jest niezwykle ciekawe, porozmawiamy w drugiej części audycji. Jeszcze chciałbym słowo powiedzieć na temat moich skojarzeń związanych z bohaterami, z umiejscowieniem bohaterów, z ideą, która towarzyszy tym bohaterom. No ja nie ukrywam, że pierwsze moje skojarzenie dotyczy bardzo podobnej sytuacji, historii, ale też idei, którą znamy z literatury Witolda Gombrowicza. Pewnie trochę znamy z Ferdy Durkę. To także jest opowieść o poszukiwaniu tożsamości, o poszukiwaniu sensu, o pytanie o siebie, o pytanie o to, czy jestem sobą tak naprawdę, albo gdzie jestem sobą, kiedy jestem sobą. Tych skojarzeń z Gombrowiczem w twojej powieści jest bardzo dużo.
Pamiętam, że mówiłeś podobnie, kiedy rozmawialiśmy o tej drugiej mojej książce.
Mm-hmm. Anna i Pan D.
Tak, może rzeczywiście coś takiego ma miejsce, ale jeśli tak, to jest to chyba jakiś taki wpływ nieuświadomiony, ale też z drugiej strony trudno się dziwić. Ja cały zrobiony jestem z tej literatury, no bo przecież od kilkunastu lat uczę języka polskiego w liceum, jestem zrobiony z liter.
No jesteś absolwentem polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, porządna szkoła.
Więc ta strefa wpływów jest bardzo rozległa i pewnie ta moja wyobraźnia, czy sposób myślenia jest ustrukturyzowany w ten literacki sposób. Ja to rozumiem. Na pewno mógłbym wskazać te uświadomione przeze mnie, jakieś zaprogramowane, świadomie używane konwencje, teksty, do których nawiązuję, obrazy, które z różnych dzieł, czy malarskich, czy literackich, czy muzycznych, wykorzystuję tutaj bardzo świadomie. Jedna z osób, która kiedyś prowadziła spotkanie autorskie ze mną, nazwała Dziczka powieścią z recyklingu. Mhm. Czyli taką książką,
absolutna
powieścią
zgoda,
zlepioną z cytatów, klisz, fragmentów, struktur już gotowych i już dobrze znanych. Na szczęście stworzonych ze świadomością tego, że tak właśnie jest to stworzone.
Ja jestem głęboko przekonany, że ty bawisz się tymi różnymi cytatami, aluzjami. No, bez problemu odnajdziemy Manna, odnajdziemy Sartra, Cortazara, przecież grę w klasy, Hesse, którego cytujesz gęsto, ba, odnajdziemy chociażby Myśliwskiego i odnajdziemy nawet Tołstoja, a nawet Bułhakowa.
Te 40 zdjęć z pamięci, które było pierwotną inspiracją moją osobistą w ogóle do napisania tej trzeciej książki, bo taki miałem pomysł, to był taki egoistyczny pomysł, żeby napisać sobie na 40. 40 zdjęć z pamięci. Nie powiedziałbym, że miałem wtedy ochotę napisać opowiadania. Opowiadanie rządzi się pewnymi regułami, jakąś musi mieć w miarę spójną strukturę i tak dalej, prowadzić do jakiejś puenty, rozwijać się. Nazwałbym to raczej jakimiś obrazkami może, dlatego stąd ta nazwa zdjęcia z pamięci. I taki był mój pomysł, żeby sobie zrobić prezent na 40. Zrobienie tego prezentu wpadło mi do głowy pod koniec pracy nad drugą książką i tak zacząłem powoli te obrazki pisać zupełnie bez żadnej chronologii. Nie żeby napisać sobie autobiografię, która będzie rozproszona, gdzieś tam rozsypana chronologicznie. Bardziej w taki sposób, żeby zaczepiać się o takie wrażenia, o takie błyski, które gdzieś mam w pamięci. No bo to jest coś, co mnie fascynuje najmocniej, czyli te czarno-białe zdjęcia z pamięci, które mamy w głowie i ta refleksja, ileż jest w tym naszym wspominaniu najdawniejszych czasów już tego do wyobrażenia, ile jest tego pstryknięcia i tej prawdy i to pamiętanie przeszłości jest dla mnie paralelne. Ileż tam jest tego autora.
Ferdy Durkę jest dokładnie to samo. Czas teraźniejszy znajduje się w czasie przeszłym i staje się czasem realnym. Taka zabawa Gombrowicza niezwykle bawiła.
No
co
tak,
więcej,
chłopiec walczy tak, w tak. Józefie, robi z niego Józia.
Tak.
To
Józio ma lat 30 i jest pisarzem, który zaczyna swoją karierę i cofa się do lat szkolnych.
No tak, Dziczek zaczyna się od zdania: obudziłem się w środku nocy tak zupełnie jest. Zdezorientowany i nie potrafiłem sobie przypomnieć, kim jestem.
No dobrze, a to uwikłanie twojego bohatera, ta niemożność zrobienia kroku, też wydaje mi się to bardzo charakterystyczne dla po pierwsze podsumowywania, po drugie też dla pewnej tradycji literackiej, gombrowiczowskiej. Twój bohater podgląda chętnie świat, podgląda Dawida, czasami w intymnych sytuacjach.
Wojeryzm tak, tutaj się...
Tak. To też jakoś skojarzyło mi się natychmiast. No i oczywiście ta walka o dominację, kto ma przewagę, to też gombrowiczowskie bardzo, a u ciebie ewidentne.
Chyba istotna jest w tym męskim poszukiwaniu samego siebie ta nieustająca walka między dojrzałością a niedojrzałością tak bohaterów. No spójrz, mówisz o tym postawieniu kroku naprzód. Skoro ten bohater nasz, Dawid, jest tak głęboko zanurzony w tej przeszłości, tak trochę jakby szedł po takim rozpalonym asfalcie i te buty mu się przyklejają, to postawienie tego kolejnego kroku, jak ono, jeśli on ma tyle do uporządkowania, jeśli tyle tam go goni tych głosów, tych wrażeń, to ten następny krok przecież jest dołożeniem następnej, więc on woli się zatrzymać. Mimo tych cudownych okoliczności przyrody, tych kilku tygodni, które ma wolne, z których mógłby korzystać, żyć, to on woli zaszyć się w tym ciemnym, ponurym dworze nocą, odgrodzić od całego świata i tak dopóki nie usłyszy wszystkiego, co tam w nim gra, dopóki tego wszystkiego z siebie nie wygrzebie, dopóki tego wszystkiego nie napisze, nie wręczy temu narratorowi i nie dostanie od niego tego, tak, to jest okej, to nie zrobi tego kroku, to nie zrobi tego kroku naprzód.
To a propos ucieczki, to też przypominam, że Józio Sferdydurke uciekł do dworu wujostwa Hurleckich. Twoi bohaterowie uciekli, jeden i drugi, do dworku.
Jeden uciekł do dworku, drugi chce z niego uciec. No i zderzyli się w korytarzu, można powiedzieć. Zaaranżowanym bardzo chyba to akurat można zdradzić, bo ten sposób, w który Dawid przygotowuje narratora na spotkanie, jest taki teatralny. Wystawia rekwizyty, porządkuje, przygląda się, czy wszystko do tego spotkania i do tej rozmowy jest gotowe, a kiedy już jest gotowe, to wychodzą obaj na scenę. I następuje to zawiązanie akcji, którym jest przekazanie narratorowi zdjęć z pamięci. No i otwiera się nam ta, jak niektórzy czytelnicy Dziczka mówią, opowieść właściwa, czyli ta historia przeszłości Dawida, którą on podaje swojemu na razie koledze, powiedzmy, w takich małych porcjach, odmierzonych chyba na skalę ich aktualnej relacji. Im ta relacja się pogłębia, im oni znają się lepiej, im są bliżej siebie, im się wzajemnie bardziej fascynują sobą, tym te podawane strzępy z pamięci, zdjęcia z pamięci są śmielsze, intymniejsze, odważniejsze. Zaskakujące jest też to, powiem ci, że kiedy pracowałem nad korektą już tej książki, to zawsze tam osoby, które się tym zajmują, proponują mi różne zmiany i zaproponowano mi usunięcie pewnego fragmentu z tej książki. Ja o to bardzo powalczyłem, żeby ten fragment nie był usunięty i okazało się, że to tym razem ja miałem rację, ponieważ ten właśnie fragment znalazł się na skrzydełku tej książki jako ją promujący. Ten fragment wiele mówi o tym, o czym jest ta książka i jestem bardzo zadowolony, że on jest chyba tam z przodu o tym. Tak.
Czy przeszłość zwykłego człowieka zasługuje na tyle rozdziałów?
Tak, o to chodzi.
Oczywiście, że tak, odpowiedzą jedni. Oczywiście, że nie, zawyrokują ci, którzy woleliby, żeby książki wypełnione były kwestiami istotnymi, wielkimi sprawami świata społeczno-politycznego, doświadczeniem skrajności albo ideami, które karmią nasze narody. Fakty są jednak takie, że ci drudzy, tu brzydkie słowo, nic mnie nie obchodzą. Podobnie zresztą jak problemy, o których sądzą, że mogą, potrafią albo wręcz powinni mówić. Ślady Pegaza. W śladach Pegaza Jakub Zając, autor powieści Dziczek, Twoja książka to także książka o miłości, nieoczywistej, o miłości między mężczyznami. Nie brakuje w niej także śmiałych, odważnych scen.
Tak, i żeby ten motyw homoerotycznej miłości wyzyskać, że tak powiem, czy wyjaśnić, to musiałbym niestety zdradzić zakończenie książki.
To tego proszę nie rób. Tego proszę nie rób.
Więc powiedzmy, że proces poszukiwania samego siebie, docierania do tej istoty, do której pragnie Dawid dotrzeć, by tworzyć to napięcie w sposób wiarygodny, no nie mogłem tego wątku czy tego tematu uniknąć. No i nie ukrywam, że zważywszy na moją jednak nie homoerotyczną orientację seksualną, była to fantastyczna przygoda dla mnie. Tworzenie takiego bohatera i takiej relacji wymagała ode mnie wielu rozmów, bardzo osobistych, emocjonalnych, wielu przemyśleń i wydaje mi się, zważywszy na to, jakie głosy otrzymuję dotyczące tego wątku, który też dla moich czytelników i czytelniczek przede wszystkim jest bardzo zaskakujący, że mi się to udało i bardzo się z tego cieszę.
Zgadzam się, rzeczywiście to są piękne sceny, napisane taktownie, jednocześnie emocjonalnie.
Ja jestem w ogóle apologetą piękna i estetyki i doprawdy nie ma dla mnie specjalnie wielkiej różnicy z punktu widzenia estetyki, żeby zachwycać się pięknem, czy to męskim, czy żeńskim. Dążenie do doskonałości, troska o fizyczność i ciało to jest też coś, co mnie towarzyszy bardzo mocno od jakiegoś czasu, więc takie przyglądanie się męskiemu ciału jest też dla mnie przyglądaniem się swojemu ciału i poznawaniu tego ciała. Trochę jest tak, że ja też się czegoś nauczyłem i o sobie, i trochę o pisaniu, pisząc tę książkę. Nauczyłem się tego, jak ważne jest operowanie, może to wynika trochę z teatralności Dziczka, jak ważne jest operowanie gestami, ruchami, ciałem bohatera, zbliżaniem się gestami, żeby wszystkiego nie mówić. Chciałem pokazać to w ruchu, w dotyku, w smaku.
Czasami w przemilczeniach.
W przemilczeniach, tak, w zawieszeniach pewnych scen. Ja bardzo lubię tę scenę, mogę to chyba zdradzić, kiedy oni wypadają z tego dworku, z tymi pokrywami od kotłów.
Chcą przepędzić
te dziki, potem się nawołują się w tym ciemnym lesie, szukają się po ciemku, po omacku. I ta scena tak wpadła mi do głowy bardzo w takim gorączkowym pisaniu, w takim jakimś rozpaleniu i potem wiele razy do niej wracałem, żeby ją precyzyjnie zbudować, żeby nadać jej ten muzyczny charakter z tą słynną piosenką o dziku, bo czegoś mi tam brakowało, żeby jeszcze tej teatralności trochę tej scenie dodać. Można sobie wyobrazić trochę relację między Dawidem a narratorem. Tak teraz mi to wpadło do głowy, trochę jak taniec. Mhm. Jak takie najpierw podpieranie ścian, potem nieśmiałe prośby czy zaproszenia do tańca. No a potem ten taniec jest takim klasycznym, eleganckim, kurtuazyjnym walcem, aż na samym końcu staje się tangiem, a potem jakimś szalonym, pierwotnym pochukiwaniem i podskakiwaniem wokół ognia.
Jeżeli pozwolisz, zwróćmy uwagę na strukturę książki, bo to jest też strasznie ważny temat twojej powieści. To jest książka o książce. Jak powstaje książka? Dawid jest autorem książki Zdjęcia z pamięci i te fragmenty otrzymuje narrator, by je przeczytać, zrecenzować, wyrazić się na ich temat. Ale właśnie to jest bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ tutaj także narrator dokonuje rodzaju takiej analizy, w jaki sposób Dawid pisze tę książkę, jak ona jest skonstruowana, jak ona jest zaszyfrowana. Co więcej, narrator, jednocześnie ty, rozpisujecie bardzo precyzyjnie, w jaki sposób można tę książkę czytać, w jaki sposób pewne rozdziały się z sobą spotykają. To jest matematyka.
Tak, struktura powieści jest bardzo matematyczna. I wynika ona bezpośrednio z tego procesu mojego twórczego, bo tak jak powiedziałem, założyłem sobie napisanie tych 40 obrazków. Zostałem trochę zniechęcony do tego i poproszony, żeby jednak te 40 obrazków wkomponować w jakąś powieściową strukturę, w jakąś ramę.
Łatwiejszą dla czytelnika, tak?
Łatwiejszą dla czytelnika. I tak trochę mi się zrobiło przykro, że muszę to robić, a z dzisiejszej perspektywy powiedzieć muszę świetnie, że mi tak utrudniono zadanie. Bo te zdjęcia z pamięci, które pisałem sobie tak rzeczywiście w bardzo taki swobodny, spokojny sposób, one sobie przyrastały jedno po drugim, przez kilkanaście miesięcy. I w tym czasie niejako równolegle ja cały czas szukałem tej struktury. Jak to wkomponować, jak to włożyć? 13 miesięcy to trwało. Kilka miałem już tych pomysłów i zaczynałem to porządkować. Ale nie mogło mi to wyjść, nie podobało mi się to. I jak to mam w zwyczaju, poszedłem pewnego razu do biblioteki. W bibliotece zawsze pożyczam 3 książki. Chodzę do biblioteki raz w miesiącu po 3 książki. Po jedną, którą świetnie znam, po drugą, która jest jakąś nowością i wszyscy o niej gadają, i trzecią przypadkową. I podczas tej wizyty, to było 22 października 2023 roku, pożyczyłem Wilka Stepowego.
Hesiego.
Coś tam i coś tam. Zawsze to się kończy w ten sposób, że ani tej nowej nie czytam, ani nie czytam tej przypadkowej, tylko zawsze czytam jeszcze raz to coś, co już świetnie znam. I zacząłem czytać tego Wilka Stepowego i wpadło mi to do głowy. No tak, przecież ten może do niego przyjść, może mu to dać. Nie muszę się martwić. I tak mi się to po prostu wszystko nagle ułożyło w głowie. Pięć dni później były targi książki w Krakowie, więc w 5 dni stworzyłem konspekt całej książki. Pojechałem na te targi, bo tam miałem podpisywać książki. Dorwałem tę moją redaktorkę naczelną wtedy, ówczesną. I mówię jej: Monika, takie coś będę teraz pisał. Zerknij sobie tutaj na to, czy może tak być, czy mogę to robić. No i ona dała mi zielone światło, więc ja cały szczęśliwy wróciłem do domu, poszedłem spać. Obudziłem się w środku nocy i napisałem to zdanie. Obudziłem się po środku nocy zupełnie zdezorientowany i nie mogłem sobie przypomnieć, kim jestem. No i już koniec, skończyło się spanie, pozapalałem światło, powłączałem to wszystko, no i zacząłem pisać. I to jest ten najszczęśliwszy moment, to jest dla mnie ta premiera książki. Dla mnie to jest ta premiera, bo ja wiem, że ten najbliższy mój rok czy półtora roku będzie zdominowany przez ten świat, który gdzieś tam będzie mi się robił. A jeszcze a propos tego, że Dawid Dziczek, który pisze te zdjęcia z pamięci zamknięty w pokoju, przekazuje je narratorowi i ten narrator je analizuje,
próbuję
interpretuje,
próbuje
je
rozgryźć.
Co on tam dalej napisze? Co będzie dalej?
Właśnie.
Czemu to jest niepoukładane chronologicznie?
Dlaczego to nielogiczne?
Dlaczego to takie nielogiczne? Raz pisze o tym, tu jakieś zapiski. Bo ja byłem, słuchaj, przekonany, że mi się to nie uda. I po raz pierwszy pracowałem nad książką w taki sposób, że co kilkanaście stron wysyłałem ją do kolegi i mówiłem mu: Krzysiek, powiedz mi, czy ja tu za dużo nie zdradzam? Czy ta część powinna być na pewno tutaj, a może w drugiej części dopiero Dawid przekaże to narratorowi?
I po prostu tak jak praca nad scenariuszem filmowym, dokładnie tak,
ja musiałem mieć w trakcie pracy, musiałem mieć od razu głos odbiorcy, bo jakbym coś napisał za wcześnie i potem musiał przesunąć, to rozumiesz, to cała ta, jak kostka Rubika,
tak.
Cała ta konstrukcja się rozsypie, więc musiałem być bardzo uważny. Oczywiście tam do kilku przestawień pod koniec jeszcze doszło. Jasne było, że rok 83 musi być na końcu i że tego już nie napisze Dawid Dziczek, tylko Dawid Dziczek.
No właśnie, to jakbyśmy zawiesić, to powiedzielibyśmy za dużo. To rzeczywiście jest rzadki przykład, w jaki sposób zwrócić uwagę czytelnikowi na sam proces tworzenia, wywoływania z pamięci. Ty także tutaj sugerujesz, jak można czytać książkę, bo to wcale nie musi być ta linearność, którą zazwyczaj stosujemy, gdy otrzymujemy książkę i trzymamy ją w ręce od pierwszego do ostatniego rozdziału, od pierwszej do ostatniej kartki. Tak wcale nie musi być, mówi Jakub Zając w książce Dziczek.
Tak, można skakać, jak zaproponował to już przecież Cortázar w Grze w klasy, ale nie on pierwszy. Tak samo możemy Decameron czytać, nawet teksty bardzo, bardzo stare i nijak z postmodernizmem się nie kojarzące. Poza tym tak działa nasza pamięć i tak działa pamięć Dawida. Nasza pamięć nie jest ułożona chronologicznie. Dawida bardziej niż to, co pamięta, interesuje chyba ten mechanizm wywoływania jednego wspomnienia poprzez drugie. Świetna sytuacja mnie spotkała, mianowicie Tak jak powiedziałem, ja tego nie ukrywam, że te wspomnienia Dawida Dziczka, one oparte są na jakichś tam moich osobistych też często jakichś, czy przeżyciach, czy wspomnieniach, czy emocjach. I mam takiego czytelnika, który doszukał się w jednym z tych takich właśnie zdjęć z pamięci, mówi, a to mówisz o tym miejscu, o tym czasie, to ja bym ci opowiedział jeszcze dawniejszą historię z twojego,
z tego miejsca,
bo znałem twojego dziadka, który kiedyś z tobą na pewno chodził gdzieś tam i to była tak piękna opowieść, jak uczył mnie dziadek czytać nagłówki gazet. On pracował jako szef, coś tam naprawiał w warsztacie i ten mój czytelnik starszy ode mnie chodził do niego i widział mnie tam grzebiącego w tych gazetach, siedzącego gdzieś tam w tym warsztacie. No, gdybym znał to moje postwspomnienie, że tak powiem, gdyby mi zostało ono wcześniej przekazane, to na bank bym je wykorzystał, bo jest świetne. Więc co jeszcze pokazuje mi ta historia? Okej, napisał sobie ten Dawid Dziczek 40 błysków. Te 40 błysków rozproszył w jakieś wyobrażenia, w jakieś obrazy, w jakieś opowieści, ale ile jeszcze tego z siebie nie wyciągnął? Ile tam tego jeszcze jest? Ile jeszcze jest tych momentów, tych takich białych plam w pamięci, których sami sobie nie uruchomimy, bo te pierwsze rozdziały naszego życia są zdeponowane w pamięci innych. My tego nie mamy. My musimy zaufać, że tak to wyglądało na początku. Jesteśmy historią, której początku nie znamy.
Co więcej, dostaniemy kilka wersji tego samego wydarzenia.
Tak, w zależności od tego, co pamiętają ci narratorzy nasi, tak. Czy jakimi są ludźmi, na co zwracają uwagę. I tak też z tego musimy wyłuskać jakieś, no jesteśmy takim polifonicznym wspomnieniem trochę.
Przyznaję, że dawno we współczesnej literaturze nie widziałem takiego ciekawego zabiegu związanego właśnie z autotematyzmem, ujawnieniem trochę czytelnikowi pracy nad literaturą, ale też takiej gry, którą autor, pisarz prowadzi z czytelnikiem.
I z samym sobą.
I z samym sobą, tak jest.
To jest książka o tym, co się dzieje, nie wiem czy w każdym, kto pisze, bo nie wiem tego, ale co się dzieje we mnie, kiedy już wiem, że będę pisał, kiedy włącza się we mnie ten drugi ja, ten Jakub Zając piszący, który jest kimś zupełnie ode mnie różnym, który uruchamia się już w tym momencie, kiedy otworzony jest zeszyt, otwarty jest ten plik tekstowy, kiedy jestem już wyciszony, wyłączony, kiedy te wszystkie rzeczy z tego życia normalnego, cokolwiek to znaczy, zostają zawieszone jakoś i ja już zaczynam dysponować nie tym światem rzeczywistym, w którym jestem zanurzony, tylko tym światem tekstowym. I tam wydaje się sobie bardziej kompetentny, bardziej nonszalancki, bardziej brawurowy, więcej mogę. Mogę tymi narratorami żonglować, tymi bohaterami dysponować, mogę im kazać coś zrobić, mam pełną władzę.
Ty stwórcą jesteś.
I czekam sobie na przyjście tego Jakuba Zająca piszącego, bo ja go nie jestem w stanie sam tak po prostu zrobić. On musi mnie tak trochę poderwać, musi mnie tak podniecić, musi do mnie przyjść trochę. Jak ten Dawid do tego narratora. Albo powiem inaczej. My już tak możemy sobie powiedzieć, bo żeśmy obaj przeczytali książkę. Ja ją nawet napisałem. Jak ten narrator do Dawida.
Nie opowiedzieliśmy państwu o czwartym rozdziale książki, bo on jest finalizujący i bardzo zaskakujący, więc proszę sobie wybrać formę poznania.
Można ale sobie jednocześnie czytając go patrzeć na melancholię Jacka Malczewskiego.
Można. Zwracam też uwagę, i to tylko jednym zdaniem powiem, na język, który ma taki rodzaj elegancji literackiej. Autor Jakub Zając jest porządnie wykształconym polonistą i świetnie operuje słowem. To jest soczysty, piękny język polski, wyrafinowany, tak bym powiedział, z mnóstwem skrzydlatych myśli, jak to u Jakuba Zająca.
Bardzo dziękuję.
Kochać to znajdować w innym rzeczy niezbędne do istnienia. Taka na przykład myśl może państwu towarzyszyć. Albo gdy spotkasz miłość, przestaniesz tęsknić. Ładne.
Tak, miłość jest najważniejsza.
Polecam państwu książkę Dziczek Jakuba Zająca. Jakub, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To jednym słowem powiedz, dlaczego ta książka powstała? Obiecałem, że to pytanie na finał też zostawię.
No wybuchłbym jakoś od tego wszystkiego, co się we mnie przez całe życie nagromadziło, gdybym tego nie opowiedział. Powiem tak, może to zakiełkuje jakąś następną naszą rozmową. Żebym mógł swoją skłonność, choć to mało powiedziane, żebym mógł swoją obsesję porządkowania, obsesję układania, podsumowywania i swój perfekcjonizm doprowadzić do takiego stadium ad absurdum, by móc go wreszcie w następnej książce nonszalancko porzucić.
Bardzo piękna deklaracja. To czekam na książkę, czekam na nasze kolejne spotkanie. Jakub Zając, dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Ślady Pegaza.